Przez ponad ćwierć wieku żyliśmy w przekonaniu, że wszechświat nie tylko się rozszerza, ale robi to coraz szybciej. Uczono nas, że tajemnicza, wszechobecna siła rozrywa strukturę kosmosu. Cała współczesna kosmologia została zbudowana na tym jednym, potężnym fundamencie. Co jednak, jeśli ten fundament właśnie zaczyna pękać? Najnowsze analizy danych sugerują coś absolutnie wstrząsającego. Tempo ekspansji wszechświata mogło już przestać rosnąć. Co więcej, niewykluczone, że kosmos zaczął zwalniać. Ale spokojnie, nie wpadajmy w panikę. Najpierw musimy obejrzeć dokładnie te wszystkie fakty i sprawdzić, czy nie popełniliśmy gdzieś po prostu błędu w naszych pomiarach. Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Zespół badawczy z Uniwersytetu Yonsei w Korei Południowej pod kierownictwem profesora Jong-Wook Lee wrzucił właśnie granat, jakby nie patrzeć, do pokoju pełnego astrofizyków. O Boże, wyobraziłem to sobie. Z ich badań opublikowanych w prestiżowym Astrophysical Journal wynika, że wszechświat wcale nie musi przyspieszać. Naukowcy twierdzą, że rzekome dowody na to przyspieszenie mogą być w dużej mierze wynikiem błędu pomiarowego, którego do tej pory nie braliśmy pod uwagę. Jeśli ich wnioski się potwierdzą, to czeka nas największe trzęsienie Ziemi w fizyce, a właściwie w kosmologii, od 1998 roku. Skupmy się więc na tym, co dokładnie odkryli Koreańczycy. Cofnijmy się do podstaw. Rozłóżmy nasz wszechświat na czynniki pierwsze. Według aktualnego dominującego modelu kosmologicznego, znanego jako model Lambda CDM, wszystko co widzimy, gwiazdy, planety, my sami, to zaledwie 5% zawartości wszechświata. Nazywamy to materią zwykłą, czyli materią barionową. Kolejne 27% to ciemna materia, niewidzialny szkielet kosmosu. Nie emituje światła, nie odbija go, ale ma masę, a więc generuje grawitację. To ona trzyma w ryzach galaktyki, sprawiając, że nie rozpadają się podczas wirowania. Z kolei potężne 68% to absolutna zagadka. To tak zwana ciemna energia. Ciemna energia to pojęcie, które wprowadziliśmy, żeby wytłumaczyć wspomniane odkrycie z 1998 roku. Dwie niezależne grupy astronomów badały wtedy odległe supernowe. Oczekiwali, że ze względu na grawitacyjne przyciąganie całej materii we wszechświecie, ekspansja kosmosu po wielkim wybuchu powinna stopniowo zwalniać. No, czyli najpierw mamy tę energię rozproszenia, a potem grawitacja działa w drugą stronę i powoli ta ekspansja zaczyna nam przez to spowalniać. Tymczasem dane pokazały coś odwrotnego. Odległe galaktyki uciekały od nas coraz szybciej. Żeby to wyjaśnić, fizycy musieli założyć istnienie jakiejś nieznanej, odpychającej siły, która przenika całą przestrzeń i przeciwdziała grawitacji. I tak właśnie narodziła się ciemna energia. Stała się filarem modelu Lambda CDM, gdzie Lambda oznacza właśnie stałą kosmologiczną, czyli matematyczną reprezentację tejże energii w równaniach Einsteina. Problem w tym, że cała ta konstrukcja opiera się na jednym kluczowym narzędziu pomiarowym, a tym narzędziem są wspomniane supernowe, typu 1A. To absolutny fundament naszych pomiarów odległości w kosmosie. Działają jak kosmiczne latarnie morskie. Wyobraźcie sobie układ podwójny, w którym jedną z gwiazd jest biały karzeł. Biały karzeł to oczywiście niezwykle gęste jądro, pozostałość po śmierci gwiazdy podobnej do naszego Słońca. Posiada potężną grawitację i zaczyna bezlitośnie wysysać materię ze swojego gwiezdnego sąsiada. Ta materia opada na jego powierzchnię, zwiększając jego masę. Istnieje jednak nieprzekraczalna granica fizyczna, tak zwana granica Chandrasekara, wynosząca około 1,44 masy Słońca. Gdy biały karzeł ją przekroczy, następuje katastrofa. Temperatura i ciśnienie w jego wnętrzu wzrastają do tego stopnia, że gwałtownie zapala się fuzja węglowa. Gwiazda zostaje rozerwana w gigantycznej eksplozji termojądrowej. Ponieważ te eksplozje zachodzą zawsze w momencie osiągnięcia niemal identycznej masy, no to słusznie fizycy założyli, że wszystkie supernowe typu 1A mają taką samą jasność absolutną. Czyli, że w tym danym miejscu, gdzie wybuchają, świecą z taką samą intensywnością, jak w innym miejscu, gdzie wybuchają. Dlatego nazwali je świecami standardowymi. Zasada jest prosta. Jeśli znamy prawdziwą moc żarówki, no to mierząc, jak słabo świeci na niebie, czy gdzieś tam w oddali, jak ją widzimy, możemy policzyć, jak daleko się znajduje. No bo wiemy, jak światło po prostu ciemnieje wraz z odległością. Przez lata ufaliśmy tym świecom bezgranicznie. Na podstawie faktu, że te odległe supernowe wydawały się ciemniejsze niż wynikałoby to z samej ekspansji wszechświata, wysnuliśmy wniosek, że przestrzeń między nami a nimi musiała się rozszerzać szybciej. I tu właśnie profesor Lee i jego zespół mówią: sprawdzam. Przeanalizowali spektroskopowo potężną próbkę supernowych, korzystając m.in. z wysokiej jakości danych obserwacyjnych. I ich wniosek jest porażający. Świece standardowe mogą wcale nie być standardowe. Badacze z Korei wykazali, że jasność supernowej typu 1A zależy od wieku populacji gwiazdowej, z której pochodzi. Supernowe wybuchające w młodszych, dynamicznych populacjach gwiezdnych, co brzmi jak młody, dynamiczny zespół, wydają się systematycznie słabsze po zastosowaniu standardowych kalibracji. Z kolei te ze starszych populacji wydają się jaśniejsze. I to odkrycie zmienia nam tutaj wszystko. Kiedy patrzymy daleko w kosmos, to patrzymy również w przeszłość, co jest oczywiste. Światło ma ograniczoną prędkość. Galaktyki znajdujące się miliardy lat świetlnych stąd są w naturalny sposób młodsze, no ponieważ widzimy je takimi, jakie były we wczesnym etapie istnienia Wszechświata. Zawierają więc młodsze populacje gwiazd. Jeśli młodsze supernowe są z natury słabsze, to wydają nam się znajdować dalej niż są w rzeczywistości. A to oznacza, że znaczna część tego, co interpretowaliśmy jako przyspieszającą ekspansję kosmosu, a co za tym idzie dowód na istnienie stałej, dominującej ciemnej energii, może być po prostu nierozpoznanym wcześniej efektem ewolucji gwiazd. Mówiąc wprost, nasz sprzęt pomiarowy był źle skalibrowany na wielkich odległościach. Gdy zespół profesora Lee skorygował pomiary odległości o ten efekt ewolucyjny, nazwijmy to, wyniki okazały się rewolucyjne. Sugerują, że przyspieszenie wszechświata drastycznie maleje. Co więcej, w obecnej epoce kosmologicznej ekspansja mogła już zacząć zwalniać. Nasz model wszechświata, rozrywanego coraz szybciej przez mroczną siłę, staje w tym momencie pod znakiem zapytania. I to bardzo dobrze. Bo jeżeli będziemy mogli odrzucić tę koncepcję, to być może wpadniemy w końcu na trop czegoś bardziej sensownego. To jednak nie koniec dowodów. Koreańscy badacze zestawili swoje poprawione wyniki pomiarów supernowych z danymi z innych, zupełnie niezależnych narzędzi kosmologicznych. W ruch poszły dane z projektu DES, czyli Dark Energy Survey, badającego strukturę wielkoskalową Wszechświata, a także analizy mikrofalowego promieniowania tła. No i zatrzymajmy się na moment przy CMB. Jest to, jak wspominałem wielokrotnie, no ale czasem przychodzą też nowi widzowie, co widzimy w statystykach, więc warto to poruszyć i przypomnieć. To najstarsze światło we Wszechświecie. Można traktować je jako taką poświatę po wielkim wybuchu. Kiedy Wszechświat miał około 380 tysięcy lat, ostygł na tyle, że protony i elektrony mogły połączyć się, tworząc pierwsze atomy wodoru. Przestrzeń stała się przezroczysta dla fotonów, a te ruszyły w nieskończoną podróż. No i dziś te fotony docierają do nas, no oczywiście ze wszystkich stron nieba, no bo wszędzie naraz Wszechświat ostygł tak samo. I niosą ze sobą niezwykle precyzyjną mapę gęstości wczesnego kosmosu. Analiza tych drobnych wahań temperatury pozwala fizykom wyznaczyć podstawowe parametry Wszechświata, w tym jego kształt i całkowitą gęstość materii. Kolejnym potężnym narzędziem są bariotyczne oscylacje akustyczne, o tym też już mówiliśmy wielokrotnie, czyli tak zwane BAO. Nie mylić z tymi puchatymi bułeczkami, które robi się na parze. To jest koncepcja, która jest naprawdę fascynująca. We wczesnym, niezwykle gorącym Wszechświecie materia i promieniowanie tworzyły gęstą plazmę i grawitacja ściągała materię do siebie, a ciśnienie promieniowania wypychało na zewnątrz, coś jak w Gwieździe, gdzie też działa to w ten sam sposób. To zmaganie stworzyło gigantyczne fale dźwiękowe, takie akustyczne po prostu, które rozchodziły się w plazmie. A kiedy Wszechświat stał się przezroczysty dla promieniowania, to te fale dosłownie zostały zamrożone w przestrzeni. Tak? Pozostawiły po sobie takie subtelne zagęszczenia materii, z których później uformowały się galaktyki i inne struktury we Wszechświecie. Dzisiaj odległość między tymi zagęszczeniami jest stała i wynosi około 150 megaparseków i daje nam to kolejną kosmiczną linijkę, całkowicie niezależną od supernowych, za pomocą której możemy mierzyć tempo rozszerzania się przestrzeni w różnych epokach. Kiedy naukowcy połączyli nowe, skorygowane odczyty supernowych z twardymi danymi z analizy promieniowania tła kosmicznego, promieniowania tła i właśnie tych oscylacji barionowych, to obraz, który się wyłonił, wprawił ich w osłupienie. Dane zaczęły się ze sobą zgadzać w niespotykany dotąd sposób. Wynika z nich jasno, siła ciemnej energii nie jest stała, zmienia się w czasie i maleje. Wszechświat przeszedł już prawdopodobnie przez fazę przyspieszonej ekspansji, a obecnie znajduje się w fazie spowolnienia. I jak mówi sam profesor Lee, jego praca może oznaczać, że ciemna energia ewoluuje, o ile w ogóle istnieje, a nawet to, że dotychczasowe doniesienia o niezmiennej stałej kosmologicznej mogły być w znacznej mierze podyktowane błędem systematycznym. No i znów, kurczę, te nieprawidłowe linijki, tak? Jak wspominałem wielokrotnie na Astrokawie, że to jest coś, co może nie grać. Więc nie zdziwię się zupełnie, jeżeli okaże się, że właśnie to jest problemem. Bo nie dalej, jak parę miesięcy temu też donosiliśmy w jednym z Astroshortów o tym, że z supernowymi typu 1A też są jakieś problemy, a teraz mamy prawdopodobnie potwierdzenie ze strony właśnie południowo-koreańskiego zespołu. Ale oczywiście to nie jest jeszcze przesądzone. To nie jest tak, że to już jest fakt absolutny, tylko to wszystko trzeba jeszcze sprawdzić. I żeby umocnić te wnioski, zespół z Uniwersytetu Yonsei wykonuje obecnie testy ewolucyjne z wykorzystaniem najnowszych teleskopów i spektrografów na całym świecie. No, muszą potwierdzić w 100% poza wszelką wątpliwość, że starsze supernowe z wczesnego wszechświata różnią się fizycznie od tych współczesnych, no bo koncepcja jest fantastyczna. I szczerze mówiąc, moje po prostu wewnętrzne poczucie mówi, tak, to chyba jest właśnie ten kierunek, no ale musimy mieć na to dowody, tak? Dopóki nie mamy potwierdzenia, że faktycznie są te różnice, no to jest to podejście i jest to model tak samo dobry jak każdy inny. Jeśli te badania się potwierdzą, to czeka nas fundamentalna, no muszę powiedzieć to słowo, zmiana paradygmatu w tej kwestii. Być może największa od czasu sformułowania samej ogólnej teorii względności przez Alberta Einsteina. No i tutaj by się ludzie w końcu doczekali, bo jeśli to się potwierdzi, to faktycznie część podręczników trzeba będzie przepisać. No może nie przepisać, ale dopisać przynajmniej jakieś nowe fragmenty do rozdziałów, chociażby o świecach standardowych. Ale spokojnie, to zazwyczaj nie są podręczniki, których używamy w podstawowej szkole czy gdzieś tam w liceum. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Będziemy śledzić ten temat, bo to jest temat, który mnie osobiście też dość mocno interesuje. No i cóż, zobaczymy, co z tego ciekawego wyniknie. Nawet jeśli wszechświat już się kurczy, to spokojnie mamy wciąż eony przed sobą, więc spokojnie możemy rozwijać naszą cywilizację. Nie wpłynie to absolutnie na nasze życie, więc nie musicie z tego tytułu podejmować żadnych decyzji. Chyba że jedną słuszną decyzję, która wynikać może z tego dzisiejszego odcinka, a mianowicie taką, żeby zobaczyć kolejny odcinek Astrofazy, do czego serdecznie zachęcam, a Dorian już uśmiechnął się pod nosem. Dziękujemy bardzo serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.